Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Małgorzata Złę to kolejna średniowieczna mistyczka, której Benedykt XVI poświęcił środową katechezę.
Hiszpanom przypomniał, że już w sobotę odwiedzi ich ojczyznę.
Na Kubie po raz pierwszy od komunistycznej rewolucji otwarto nowe seminarium duchowne.
3 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Tylko Chrystus może nas oczyścić z brudu i śmieci, które zalegają w naszej duszy, powiedział dziś Benedykt XVI, przypominając losy kolejnej średniowiecznej mistyczki. Tym razem była to 13-wieczna Francuzka Małgorzata Złę, która obrała surową regułę kartuzek. Jej życiorys został streszczony również po polsku.
Urodziła się około roku 1240 w szlacheckiej rodzinie. Miała szczęśliwe dzieciństwo w kochającej rodzinie. Gdy osiągnęła pełnoletność, wstąpiła do kartuskiego zakonu w Poletin. Doświadczenie miłości rodzinnej stało się podstawą jej duchowości. Dała temu wyraz w licznych medytacjach, które są pełnym prostoty zapisem głębokich przeżyć mistycznych.
Benedykt XVI podkreślił, że Małgorzata Złę była kobietą dobrze wykształconą. Doskonale władała łaciną, ale to również ona jako pierwsza w dziejach zaczęła pisać po prowansalsku. Tym niemniej do doskonałości doprowadziła ją nie ludzka mądrość, lecz prostota, z jaką medytowała życie Chrystusa, a w szczególności jego mękę.
Na pierwszy rzut oka postać tej średniowiecznej kartuski, całe jej życie i przemyślenia mogą się nam wydawać bardzo odległe. Jeśli jednak sięgniemy do istoty, to widzimy, że zależało jej na tym, co również dla nas powinno być ważne. Dla Małgorzaty bowiem Bóg był swoistą księgą, zwierciadłem, w którym widziała własne sumienie. W ten sposób do jej duszy przenikało światło i słowo Chrystusa. Jej sumienie zostało oświecone i oczyszczone, znalazło właściwe kryteria. Tego właśnie potrzebujemy również i my, aby wniknęły w nas słowa Chrystusa, by Jego światło oświecało nasze sumienie, byśmy mogli zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Nasza dusza potrzebuje oczyszczenia. Śmieci nie znajdują się jedynie na ulicach, ale również w naszym sumieniu i duszy. I tylko światło Chrystusa, moc Jego miłości mogą nas oczyścić. Uczymy się zatem od świętej Małgorzaty patrzeć na Jezusa, wczytujemy się w Niego niczym w księgę. Niech On nas oczyszcza i oświeca, abyśmy mogli się nauczyć prawdziwego życia.
Zwracając się do pielgrzymów przybyłych do auli Pawła VI, papież w sposób szczególny pozdrowił Hiszpanów. Przypomniał, że w najbliższą sobotę uda się do ich ojczyzny, będzie pielgrzymował do grobu apostoła Jakuba. W Barcelonie natomiast konsekruje wspaniały kościół świętej rodziny, dzieło genialnego architekta Antoniego Gaudiego, dodał Ojciec Święty.
Benedykt XVI pozdrowił też obecną na audiencji delegację Ligi Przeciwko Zniesławianiu oraz wspólnotę żydowską z Pittsburga. Zwracając się z kolei do Polaków, nawiązał do listopadowej modlitwy za zmarłych.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Minione dni, w których wspominaliśmy wszystkich świętych i wszystkich wiernych zmarłych, uświadomili nam na nowo, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, a wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Oby każdy dzień przeżywany w miłości Boga i bliźniego przybliżał nas do chwały świętych w niebie. Na tej drodze niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.
Kraje rozwinięte i rozwijające się. Wraz z kryzysem rynek finansowy uległ głębokim zmianom. Jak długo potrwa obecna sytuacja? Jakie są perspektywy na przyszłość? Tak brzmią tematy dzisiejszego spotkania zorganizowanego w Watykanie przez JOR dla przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich, mających konta w tym banku oraz dla ich konsultantów. Jak wyjaśniono w specjalnym komunikacie, Instytut Dzieł Religijnych urządza takie spotkania regularnie co kwartał już od ponad 5 lat, celem pomocy instytucjom kościelnym, zwłaszcza zakonom, w rozwiązywaniu ich problemów natury finansowej i gospodarczej. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in. kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone, prezes Banku Watykańskiego Ettore Gotti Tedeschi i włoski minister finansów Giulio Tremonti.
Za 3 tygodnie poznamy odpowiedzi Benedykta XVI, dziś już jednak znamy pytania, jakie postawił mu autor wywiadu rzeki Peter Zewald. Książka nosząca tytuł Światłość świata, papież, kościół i znaki czasów odnosi się do wielu gorących kwestii, które pojawiły się w czasie obecnego pontyfikatu.
W książce pada m.in. pytanie o to, czy nadszedł już czas na zwołanie Soboru Watykańskiego III. Jest to nawiązanie do wypowiedzi kardynała Ratzingera z 1992 roku, kiedy to jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, że obecnie nowy sobór byłby czymś przedwczesnym. Co odpowiada teraz, jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, jak zapewnia autor, że papież wypowiadał się bardzo osobiście i bezpośrednio na wszystkie tematy. Co więcej, nie odmówił odpowiedzi na żadne z postawionych mu pytań. A dotyczyły one m.in. skandalu pedofilii w kościele, kapłaństwa kobiet, udzielania komunii rozwodnikom żyjącym w nowych związkach, czy też możliwości zmiany nauczania Kościoła odnośnie do celibatu, antykoncepcji czy związków osób tej samej płci. Gorącym tematem jest też kwestia dialogu z islamem i pytanie o to, czy obecny papież bierze pod uwagę ewentualną dymisję.
Wywiad rzeka z Benedyktem XVI ukaże się 24 listopada, jednocześnie w kilku językach. Jego autor Peter Zewald ma już na swym koncie 2 wywiady z kardynałem Ratzingerem, Sól Ziemi oraz Bóg i Świat. Książki te stały się bestsellerami na całym świecie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przewodniczący amerykańskiego episkopatu wezwał Stany Zjednoczone do udzielenia pomocy chrześcijanom Iraku, a wszystkie strony konfliktu do zakończenia tam przemocy. W oświadczeniu wydanym w związku z zamachem na syrokatolicki kościół w Bagdadzie kardynał Francis George zapewnił o swej solidarności i modlitwie w tym, jak stwierdził, trudnym czasie odrażającej przemocy.
Zdaniem kardynała Francisa George'a rząd Stanów Zjednoczonych, który najpierw zaatakował Irak, a ostatnio rozpoczął wycofywanie stamtąd swoich wojsk, ponosi moralną odpowiedzialność za osamotnienie nie mogących obronić się własnymi siłami Irakijczyków. Podczas gdy z jednej strony cieszymy się z wycofywania wojsk amerykańskich z Iraku, z drugiej podzielamy troskę biskupów tego kraju. Zgadzamy się z nimi, że Stany Zjednoczone nie pomogły Irakowi w wystarczający sposób w znalezieniu politycznych i konkretnych dróg ochrony obywateli, szczególnie chrześcijan i innych bezbronnych mniejszości. Stany Zjednoczone nie pomogły również wygnańcom w bezpiecznym powrocie do domów, czytamy w oświadczeniu. Kończąc, hierarcha zapewnił, łączymy się z biskupami, kościołem i obywatelami Iraku w ich trudnych poszukiwaniach wolności i bezpieczeństwa. Wzywamy rząd Stanów Zjednoczonych o powzięcie dodatkowych kroków zmierzających ku ochronie obywateli Iraku. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Po niedzielnym zamachu w Bagdadzie głosy solidarności z chrześcijanami Iraku docierają z różnych stron świata. Łaciński patriarchat Jerozolimy wyraził współczucie szczególnie kościołowi syrokatolickiemu, którego księża i wierni padli ofiarą masakry. W nawiązaniu do apelu z przesłania końcowego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu przypomina się tam pilną konieczność dialogu międzyreligijnego. Ma on szerzyć kulturę życia, która nie pozwoli ludzkości popaść w nowe starcia religijne i kulturowe.
Głosy napiętnowania fanatycznej przemocy padają zarówno ze strony przedstawicieli kościoła, w tym arcybiskupa Paryża, kardynała André Ventrua, jak też polityków, m.in. przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Uznał on za godny szczególnego potępienia atak na wiernych zgromadzonych w kościele i domaga się respektowania praw mniejszości religijnych.
Tymczasem chrześcijanie w Iraku czują się coraz bardziej zagrożeni. Związana z Al-Kaidą i stojąca za niedzielnym zamachem organizacja Islamskie Państwo Irackie zapowiada dalsze zamachy na nich, wspominając przy tym wprost ich przywódców w Watykanie. Jako pretekst wyciąga sprawę 2 rzekomo muzułmańskich kobiet będących żonami prawosławnych księży koptyjskich w Egipcie, mimo iż nie ma to nic wspólnego ani z katolikami, ani z Irakiem.
Po raz pierwszy od ponad pół wieku otwarto dziś na Kubie nowe seminarium. Zespół seminaryjny zajmujący 22-hektarowy teren pod Hawaną jest największą kościelną budowlą wzniesioną na wyspie od czasu rewolucji Fidela Castro. W 1966 roku komunistyczne władze odebrały stołecznej diecezji gmach seminarium, przeznaczając go najpierw na koszary, a później na akademię milicyjną. Klerycy musieli się przenieść do XVIII-wiecznego budynku na hawańskim Starym Mieście, który okazał się niewystarczający na ich potrzeby. Starania o budowę nowego gmachu seminarium kubański kościół podejmował już od czasu pamiętnej wizyty papieskiej na wyspie przed 12 laty. Jan Paweł II poświęcił wówczas kamień węgielny, który można było położyć dopiero po 7 latach, a prace budowlane rozpoczęto rok później. Budowa była finansowana m.in. przez episkopaty Włoch i Niemiec, Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej i rycerzy Kolumba z USA.
Otwarte dziś nowe hawańskie seminarium świętych Karola Jambrożego zacznie działać w przyszłym roku. Używany dotychczas w tym celu budynek na Starym Mieście stanie się siedzibą Kościelnego Centrum Kultury i Studiów z biblioteką, salami wystawowymi oraz miejscem na koncerty, przedstawienia teatralne i wyświetlanie filmów. Na Karaibskiej Wyspie są tylko dwa seminaria duchowne w diecezjach Hawany i Santiago de Cuba.
Ekologia, rodzina i reorganizacja parafii w obliczu kryzysu powołań to główne tematy rozpoczynającej się w Lourdes sesji plenarnej Episkopatu Francji. Jak przewiduje rzecznik prasowy Episkopatu, po niedzielnym zamachu na kościół w Bagdadzie na pewno biskupi podejmą też kwestie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że przewodniczący Episkopatu kardynał André Ventrua uczestniczył w zakończonym niedawno synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. Biskupi pragną też wesprzeć duszpasterstwo rodzin. Episkopat planuje też otworzyć specjalną stronę internetową poświęconą tej dziedzinie duszpasterstwa.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Z Radomia wyruszył kolejny konwój z darami dla powodzian. Tym razem do poszkodowanych trafią materiały budowlane, m.in. panele podłogowe i ścienne oraz parapety, a także środki czystości i odzież zimowa. W sumie około 10 ton darów, mówi Katarzyna Goździk, koordynator akcji Radomianie Powodzianom.
Jadą dzisiaj do Gorzyc, czyli zabezpieczamy dzisiaj tereny głównie rolnicze. Mnóstwo osób mieszka jeszcze w ośrodkach pomocy społecznej, w różnych ośrodkach przykaritasowskich, także cały czas wozimy tam pomoc. Tereny miejscowości Gorzyce, czyli Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, tam gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna w tej chwili.
Poza Radomiem wiele diecezjalnych Caritas wciąż prowadzi akcje pomocowe na rzecz powodzian, przed którymi trudne zimowe miesiące. W Cieszynie trwają Dni Kultury Żydowskiej. W mieście nad Olzą, po polskiej i czeskiej stronie, do 7 listopada odbywać się będą wykłady, koncerty, wystawy i warsztaty. Wybór czeskiego Cieszyna nie jest przypadkowy, bo to właśnie w tym mieście można napotkać realne ślady obecności społeczności żydowskiej, wyjaśnia jedna z organizatorek, Lidia Chławiczka.
W związku z tym, że zachowała się właśnie tylko tam synagoga, w całym terenie tutaj naszego Śląska nie ma ani jednej zachowanej synagogi, jedynie w czeskim Cieszynie na ulicy Bożka. I tam właśnie organizowane będzie powitanie szabatu, które będzie zawierało wykład, krótką prelekcję na temat szabatu, symboliki, jak dzisiaj niektórzy właśnie potomkowie Abrahama, Izaka, Jakuba świętują szabat realnie w swoich domach.
W ramach Dni Kultury Żydowskiej zaplanowano też panele dyskusyjne oraz festiwal filmowy zatytułowany Żydowskie motywy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.